Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w corocznym podsumowaniu sezonu na Everestie.
Tej wiosny na najwyższej górze Ziemi miały miejsce zarówno tragiczne wydarzenia, jak i wielkie sukcesy.
Jedną z postaci pierwszoplanowych był Polak Bartek Ziemski i zapraszam Was do podsumowania tego niezwykłego sezonu.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sportano.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo ekwipunku do różnych aktywności sportowych, a z kodem Szczytomaniak10 w aplikacji Sportano otrzymacie 10% rabat na Wasze zakupy. Link do aplikacji zostawię w opisie pod filmem. Zachęcam do zajrzenia, może akurat znajdziecie to, czego teraz szukacie.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętów góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Jak co roku zapraszam do podsumowania sezonu na Everestie. Góry marzeń, ambicji i skrajnych emocji. Tegoroczny sezon przyniósł zarówno spektakularne sukcesy i rekordowe liczby, jak i dramatyczne wydarzenia, które przypominają, jak wysoką cenę potrafi mieć himalajska pasja. Dla części wspinaczy droga na dach świata zakończyła się spełnieniem marzeń. Dla innych niestety stała się ich ostatnią wyprawą. Bardzo ponuro rozpoczął się tegoroczny sezon pod Everestem, ponieważ już podczas trekkingu do bazy zmarł 52-letni Nepalczyk Lakpa Tendi Sherpa z agencji Seven Summit Treks. Himalaista stracił przytomność jeszcze przed rozpoczęciem wspinaczki na takim krótkim odcinku trekkingowym między wioską Gorakszep a bazą pod Everestem. Jego życia nie udało się uratować. Władze Nepalu często nie chcą nagłaśniać takich informacji w obawie przed tym, że turyści mogą zniechęcić się do trekkingu do bazy pod najwyższą górą Ziemi. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci były objawy choroby wysokościowej, choć oczywiście Sherpowie często aklimatyzują się dużo szybciej od ludzi z zachodu, mieszkających na co dzień na nizinach, to nie uwalnia ich to od potrzeby prawidłowej aklimatyzacji, szczególnie jeśli na co dzień nie mieszkają oni już w tych dolinach położonych na wysokości 3 czy 4 tysięcy metrów, w rejonie Everestu czy Makalu, ale na przykład mieszkają w Katmandu, czyli stolicy Nepalu znajdującej się na wysokości niewiele niższej niż na przykład hala gąsienicowa w Tatrach. Wówczas oni muszą przejść bardzo podobny proces aklimatyzacji do normalnych turystów, którzy po raz pierwszy przybywają do Nepalu na trekking wysokogórski. Pod koniec kwietnia o Everestie mówiło się głównie w kontekście opóźnienia, jakie spowodował wiszący ponad lodospadem Khumbu Serak. Nadzieje, że samoistnie odpadnie od góry, nie zrealizowały się i niczym taki miecz Damoklesa zagrożenie to utrudniało Nepalczykom wytyczenie drogi do obozu pierwszego i w tym zadaniu na pewnym etapie zespołowi Icefall Doctors, który się w tym specjalizuje, pomagał polski himalaista Bartek Ziemski. Na początku maja droga była gotowa i rozpoczęło się przenoszenie ekwipunku i zakładanie obozów wyższych. W pracach na Everestie coraz częściej pomagają drony, zwiększając bezpieczeństwo i ułatwiając logistykę. Są one w stanie przenieść część ekwipunku do obozu pierwszego oraz do obozu drugiego, dzięki czemu Sherpowie wykonują mniej kursów przez niebezpieczny lodospad. Obecnie drony są w stanie przenieść ładunki o masie nawet do 30 czy 50 kg. 5 maja na tym niebezpiecznym lodospadzie Khumbu doszło do bardzo poważnego wypadku. Ogromny serak oderwał się od ściany lodowej, wywołując lawinę, która zeszła na wspinaczy przechodzących poniżej. Pod śniegiem częściowo znaleźli się pracownik agencji Seven Summit Treks Pemba Tenduk Sherpa oraz klient agencji Pioneer Adventure Nimshi Kumar Singh z Indii. Poszkodowanych na szczęście udało się uratować dzięki błyskawicznej reakcji znajdujących się w pobliżu Nepalczyków, którzy natychmiast przystąpili do odkopania zasypanych partnerów. Nagrania z tego wypadku szybko stały się wiralem w mediach społecznościowych, na co natychmiast zareagował Departament Turystyki Nepalu, wydając takie specjalne rozporządzenie, z którego wynikało, że bez uprzedniej zgody departamentu w rejonie bazy Sagarmata, Everest i powyżej nie wolno robić, publikować ani udostępniać żadnych zdjęć ani filmów. Wszystko oczywiście po to, aby nie zrażać potencjalnych turystów przed przybyciem do Nepalu lub do wykupienia pozwolenia na wspinaczkę na Everest, ponieważ dla rządu branża turystyczna jest bardzo ważnym źródłem dochodu i z samych tylko pozwoleń wspinaczki na Everest w tym roku Departament Turystyki Nepalu zarobił ponad 7 milionów dolarów. Jak często bywa w takich przypadkach, zanim prawo zostanie wdrożone i respektowane, trochę to trwa i ludzie dalej bez przeszkód publikowali do woli nagrania i zdjęcia ze swoich przejść, czy to po lodospadzie, czy to z dalszej wspinaczki do obozów wyższych i na szczyt Everestu. 10 maja doszło do drugiej tragedii na Everestie. 35-letni Nepalczyk Bijaya Gimire podczas podejścia do obozu pierwszego zasłabł i zmarł. Bijaya był znany w Nepalu jako taki, można powiedzieć, symbol walki z systemem kastowym. W 2017 roku jako pierwszy Dalita zdobył szczyt Everestu i Dalitowie zaliczani są do tej najniższej grupy społecznej w systemie kastowym w Nepalu. Stanowią około 15% populacji całego kraju. Najprawdopodobniej przyczyną tragedii Bijaya były objawy choroby wysokościowej. Już dzień później, a więc 11 maja, podczas przenoszenia ekwipunku agencji do obozu trzeciego, zginął zaledwie 20-letni Nepalczyk Pura Gailain Sherpa. Tamtej nocy ponad 200 Sherpów podążało w kierunku przełęczy południowej, aby przygotować drogę dla swoich klientów już na szczyt Everestu. Do wypadku Pury doszło na wysokości około 7000 metrów i nie jest wyjaśnione, czy doszło do niego z powodu błędu, który popełnił, czy przyczyna wypadku była inna. Niewątpliwie największy sukces na Everestie w tym roku osiągnął Polak Bartek Ziemski, który w ciągu zaledwie 7 dni zjechał na nartach ze szczytów Lhotse i z Everestu. Co szczególnie warto podkreślić, bo jest to naprawdę imponujące, działał on bez wsparcia Sherpów i bez korzystania z dodatkowego tlenu. W tym odcinku nie będę szerzej opowiadał o tych zjazdach, ponieważ szczegółowo omawiałem je już w raportach z Himalajów. Mam jednak nadzieję, że Bartkowi uda się w końcu znaleźć takich większych sponsorów, którzy pozwolą mu realizować ambitne plany bez konieczności dostosowywania ich do ograniczonego budżetu. 56-letni Kami Rita Sherpa z agencji Seven Summit Treks w tym roku zdobył szczyt Everestu po raz 32 i jest to rekordowa liczba wejść na ten szczyt. W tym sezonie 52-letnia Nepalka Lhakpa Sherpa po raz 11 zdobyła szczyt Everestu, tym samym pobiła ona rekord w liczbie kobiecych wejść na najwyższy szczyt ziemi. Już kończąc ten wątek takich rekordowych wejść, warto dodać, że Brytyjczyk, 52-letni Kenton Cool, 21 maja wszedł na Everest po raz 20, poprawiając tym samym własny rekord w liczbie wejść na Everest wśród himalajstów spoza Nepalu. Niestety 21 maja na Everestie doszło do kolejnych tragedii. Tamtego dnia zginęli pierwsi klienci agencji wyprawowych w tym sezonie, dwaj mężczyźni z Indii, podopieczni agencji Pioneer Adventure. Po osiągnięciu szczytu Everestu zaczęli mieć problemy podczas zejścia. 53-letni Arun Kumar Tiwari podczas schodzenia osłabł i mimo pomocy czterech nepalskich przewodników nie był on w stanie kontynuować zejścia. Być może cierpiał wtedy na objawy choroby wysokościowej. Z pewnością to wejście nie przebiegało prawidłowo, ponieważ szczyt Arun zdobył dopiero około godziny 17:30 czasu lokalnego. Jest to bardzo późna godzina na wejście, wówczas praktycznie robi się już ciemno i jest to prawie niespotykana w obecnych czasach godzina wejścia na szczyt. Zejście w nocy wiąże się z wieloma zagrożeniami. Wówczas następuje spadek temperatury, panuje gorsza widoczność, a także dłuższe zejście zwiększa ryzyko zużycia tlenu w butli. Dla porównania polscy klienci szczyt zdobywali mniej więcej między 4 a 7 rano. Obecnie bardzo popularna praktyka tak, aby mieć cały dzień na bezpieczne zejście na przełęcz do obozu czwartego. Tiwari zmarł w okolicy stopnia Hilarego. 21 maja 46-letni Sandeep Are po wejściu na szczyt zszedł do obozu czwartego, a następnie kontynuował zejście niżej. Are cierpiał wówczas na ślepotę śnieżną, spowodowaną najprawdopodobniej zgubieniem okularów przeciwsłonecznych, a także podobno dokuczały mu również inne problemy zdrowotne. Mimo pomocy pracowników agencji, Sandeep zmarł w okolicy obozu drugiego i był on ostatnią ofiarą tegorocznego sezonu na Ewereście. W czwartek, w dniu kiedy zginął Tiwari, szczyt Ewerestu zdobyło aż 275 osób. W tym roku Nepal wydał rekordową ilość 494 pozwoleń na wspinaczkę na Everest tylko dla zagranicznych wspinaczy, a do tej liczby należy oczywiście dodać także przewodników nepalskich, którzy towarzyszą swoim klientom w drodze na szczyt. W sumie osób działających na Ewereście było w tym sezonie ponad 1100. Na dodatek należy też pamiętać o tym, że wielu z Nepalczyków górę zdobywa więcej niż jeden raz w tym sezonie. Teraz dosłownie kilka liczb, ile pozwoleń wydano kobietom, a ile mężczyznom w tym sezonie. Otóż chętnych na wejście na szczyt Everestu było w tym sezonie 389 mężczyzn i 105 kobiet. Jeśli chodzi o narodowości, to najwięcej klientów agencje działające na Evereście zanotowały z Chin, 109 osób, i najprawdopodobniej wynika to z tego, że Chiny w tym sezonie zamknęły sezon wspinaczkowy od strony tybetańskiej, więc Chińczycy wykupywali pozwolenia właśnie na stronę nepalską. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, 77 wspinaczy, potem Indie, 61 i czwórkę zamyka Wielka Brytania z liczbą 32 pozwoleń. Z Polski na Ewereście w tym roku działało 9 lub 10 osób. Poza Bartkiem Ziemskim szczyt Everestu zdobył także cały czteroosobowy zespół agencji Adventure 24, która była największą grupą Polaków na Evereście w tym roku. Liderem grupy był Tomek Kobielski, który wprowadził wraz z przewodnikami nepalskimi trzech Polaków na szczyt. Druga pod względem liczebności była polska ekipa w agencji Satori Adventures i tutaj również cała trójka zdobyła szczyt Everestu. A pozwolenie na szczyt miał wykupione także Lukas Extreme, który do bazy pod Everestem dotarł na rowerze Wigry 3. Niestety po pierwszej rotacji aklimatyzacyjnej na Evereście Łukasz zrezygnował z dalszej ekspedycji i wypowiedzi, którą dodałem do jednego z raportów, uzasadnił on swoją decyzję obawą o po prostu niewystarczającą ilość czasu do przeprowadzenia takiej pełnej aklimatyzacji, aby zdobyć Everest bez wsparcia aparatury tlenowej, a tylko takie wejście brał on pod uwagę. W tym sezonie na Evereście życie straciło 5 wspinaczy, czyli dokładnie tyle samo, ile w poprzednim sezonie w 2025 roku. W sumie szczyt zdobyło około 1000 wspinaczy, wliczając w to nepalskich przewodników. Liczba ta jeszcze nie jest ostateczna, być może zbliży się ona nawet do liczby 1100 wejść, ale warto podkreślić, że tylko 3 miały miejsce bez wsparcia aparatury tlenowej i dokonali ich Bartek Ziemski, Ekwadorczyk Marcelo Segovia, a także Krista Harilla, chociaż w jej przypadku znajdą się również osoby kwestionujące jej wejście bez tlenu, gdyż kilka dni wcześniej Norweżka weszła na lotce, korzystając z aparatury tlenowej, więc w trakcie swojej wyprawy tlenu używała. I niektórzy traktują, że jak się raz użyje tlenu na wyprawie, no to dalsze wejście również już jest traktowane jako zużyciem tlenu. W przypadku Polaka i Ekwadorczyka działali oni także bez pomocy szerpów. Z kolei Norweżka wspinała się w towarzystwie przewodników, posiadający cały czas przy sobie zapasy tlenu podczas wspinaczki, co również u niektórych budzi kontrowersje i już wypacza taki czysty styl. Przy zaliczaniu wejść bez wsparcia aparatury tlenowej, pamiętam, że takiego zdania jest na przykład Adam Bielecki. Polacy Rafał Rudy i Paweł Padusiński zdobyli w tym sezonie zarówno Everest, jak i szczyt Lhotse. Podczas tego sezonu doszło również do kilku udanych akcji ratunkowych. 27 maja podczas próby zdobycia Everestu bez tlenu na wysokości 8400 metrów zachorował litewski wspinacz Sauliusz Damulewiczius. 34-latek szczyt chciał zdobyć sam, więc nie było przy nim żadnych szerpów ani przewodników z jego agencji, którą była Satori Adventures, ale ona obsługiwała go tylko w tym podstawowym pakiecie bazowym. Między innymi podobny pakiet miał Bartek Ziemski i litewski himalaista rozpoczął zejście na przełęcz, gdzie znajdował się jego obóz czwarty. Ostatnie dni na najwyższej górze Ziemi nie są już tak tłoczne jak tydzień czy dwa tygodnie temu i gdy okazało się, że namiot Litwina w międzyczasie został uszkodzony, ten wszedł do jednego z pustych namiotów agencji Summit Climb. Według relacji Sauliusa spotkał on tam nepalskiego pracownika właśnie tej agencji, lecz mimo jego trudnej sytuacji nie otrzymał wtedy żadnej pomocy. Postanowił więc nie czekać, tylko schodzić niżej i podczas tego schodzenia w okolicy Yellow Bend stan Damulewiciusa gwałtownie się pogorszył, wziął on leki, a następnie wezwał pomoc przez swój nadajnik InReach i dzięki tej reakcji już kilka minut później agencja Satori skontaktowała się ze wszystkimi działającymi jeszcze na górze agencjami i powiadomiła je o problemach swojego klienta i poprosiła o pomoc. Saulius dotarł bezpiecznie, samodzielnie do obozu trzeciego, a chwilę później przybyli tam dwaj szerpowie z agencji Himalayan Guides, którzy zareagowali właśnie na ten apel Satori z prośbą o pomoc i to dzięki nim Litwin później bezpiecznie zszedł do obozu drugiego, a następnego dnia został zabrany przez śmigłowiec do szpitala w Katmandu na serię badań. Ostatnim akordem tego sezonu na Everestie był rekord szybkości w wejściu na szczyt ustanowiony przez Tylera Andrewsa. Amerykanin, który już kilkakrotnie próbował tej sztuki, w końcu dopiął swego. Często mówiło się o jego rywalizacji m.in. z Ekwadorczykiem Karlem Egloffem, który również w tym roku działał na Everestie i swoją próbę pobicia rekordu podjął on dzień lub dwa dni przed Amerykaninem. Karl Egloff tak później opisał swoją próbę zdobycia szczytu wspomagającym mu w tym projekcie Nico Mirandą. Po 13 godzinach wspinaczki dotarliśmy do obozu czwartego na przełęczy południowej. Chociaż być może udałoby się nam zdobyć szczyt, wiedzieliśmy, że zejście byłoby zbyt ryzykowne z powodu zmęczenia, choroby wysokościowej i złego samopoczucia mojego partnera. Postanowiliśmy wracać do bazy bez odpoczynku. Karl nie korzystał z aparatury tlenowej, a jego wejście przypadło na okres takiego silnego wiatru na górze. Być może to właśnie on był przyczyną tych problemów Egloffa. Z kolei Tyler Andrews 27 maja o godzinie 19:11 opuścił bazę i ruszył w górę. Tempo miał naprawdę niesamowite. W niewiele ponad 2 godziny przeszedł Icefall i znalazł się w obozie pierwszym, a w godzinę i 8 minut pokonał dystans do obozu drugiego. Tam założył aparaturę tlenową i tuż przed północą Andrews wspiął się do obozu trzeciego. Dystans, który dzieli obóz trzeci i obóz czwarty, który większość pokonuje w kilka godzin, Tyler przeszedł w zaledwie 2 godziny. Ostatni odcinek z przełęczy południowej na szczyt Everestu 36-latek pokonał w zaledwie 3 godziny i 13 minut i o 5:10 zameldował się na wierzchołku. Całość zajęła mu zaledwie 9 godzin i 55 minut, a wcześniejszy rekord należący do Lakpygelu wynosił 10 godzin i 56 minut. Został więc pobity o ponad godzinę i oba wejścia odbywały się, tak jak wspomniałem, przy wsparciu aparatury tlenowej. Tyler bardzo szybko zszedł do bazy. Wejście plus zejście zajęły mu jedynie 16 godzin i 32 minuty. Czas, w jakim Tyler zdobył szczyt, jest o tyle niesamowity, że wielu himalaistów wspinających się z aparaturą tlenową dłużej wspina się na szczyt z ostatniego obozu czwartego niż Tyler, rozpoczynający swoje wejście prosto z bazy. Jak to często bywa w himalaizmie, również ten sukces Tylera wywołał sporo kontrowersji. Podczas pierwszej próby zdobycia Everestu, która miała być przeprowadzona bez wsparcia dodatkowego tlenu, Amerykanin w pewnym momencie zdecydował się jednak założyć maskę tlenową i kontynuować wejście z jej użyciem. Ostatecznie podjął wtedy decyzję o odwrocie i zakończeniu tej próby, a z obozu drugiego do bazy został przetransportowany przez wezwany przez niego helikopter, tłumacząc to problemami zdrowotnymi z okiem. Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że w takich sytuacjach śmigłowce bywają traktowane niemal jak górskie taksówki. Wystarczy zgłosić problem zdrowotny, nie zawsze poważny, ponieważ na tej wysokości nawet drobne dolegliwości mogą uniemożliwić samodzielne zejście, i w krótkim czasie pojawia się helikopter na koszt ubezpieczyciela, który zabiera wspinacza do bazy. Mimo tych rzekomych problemów z okiem, Tyler po krótkim odpoczynku ponowił próbę i ostatecznie osiągnął swój rekordowy wynik. Kolejny głośny wyczyn tego roku na Everestie miał miejsce 27 maja. Tego dnia znana norweska himalaistka Kristin Harila zakończyła swój tegoroczny projekt Potrójnej Korony. Jego celem było zdobycie trzech najwyższych szczytów w rejonie bazy pod Everestem, czyli Nubce, Lhotse oraz oczywiście samego Everestu. Harila wspinała się w towarzystwie zespołu Sherpów, ale bez wsparcia aparatury tlenowej. Norweżka zasłynęła już w 2023 roku, kiedy zdobyła wszystkie ośmiotysięczniki w zaledwie rok i 5 dni. Można by więc pomyśleć, że tegoroczny projekt był mniej ambitny. Nic bardziej mylnego. Wejście w ciągu jednego miesiąca bez wsparcia aparatury tlenowej na 2 ośmiotysięczniki oraz niemal ośmiotysięczny szczyt Nubce wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem. Pierwszy cel osiągnęła 18 maja, kiedy wraz z Sherpami weszła na Nubce bez użycia dodatkowego tlenu i kolejnym etapem było zdobycie Lhotse. Norweżka weszła na ten szczyt 21 maja, ale tam nie wszystko poszło zgodnie z planem, ponieważ ze względu na silny wiatr i takie kwestie bezpieczeństwa od wysokości około 8100 metrów Harila zdecydowała się skorzystać ze wspomagania tlenem. 6 dni później Norweżka domknęła swój cały projekt, zdobywając Everest. Tym razem zgłosiła wejście bez korzystania z aparatury tlenowej. Jako że ostatnio na kanale pojawił się wywiad z Andrzejem Machnikiem, a nie raport z Himalajów, nie miałem okazji opowiedzieć o sukcesie Piotra Krzyżowskiego. Polski himalajsta zdobył swój 11 ośmiotysięcznik bez wsparcia aparatury tlenowej i bez wsparcia Sherpów. Piotr kilka dni temu zdobył szczyt Kanchenjungi i do ukończenia korony Himalajów i Karakorum brakuje mu już tylko wejść na Annapurnę, Cho-Oyu i Shishapangme. Jaki będzie kolejny cel Piotra Krzyżowskiego i czy jeszcze w tym roku możemy liczyć na próbę wejścia na jakiś ośmiotysięcznik? Myślę, że tak, ale czas pokaże. A jaki będzie kolejny sezon na Everestie? Coraz częściej mówi się o rosnących tłumach na górze oraz o regulacjach, które władze Nepalu powinny wprowadzić w zakresie liczby wydawanych pozwoleń. Pojawia się jednak pytanie, czy takie zmiany faktycznie okażą się konieczne, ponieważ od przyszłego roku pojawiają się informacje, że o pozwolenie na wejście na Everest będą mogli ubiegać się wyłącznie himalaiści, którzy mają już na swoim koncie zdobycie szczytu o wysokości powyżej 7000 metrów, a na dodatek koniecznie położonego na terenie Nepalu. Taki wymóg wyklucza osoby, które wcześniej zdobyły choćby Aconcagua, jest to góra niewiele niższa niż 7000 metrów, a na dodatek znajduje się ona oczywiście poza Nepalem. Taki dekret ma więc zmusić ludzi do częstszych wizyt w Nepalu, nie tylko na Everestie. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że ta regulacja na pewno wejdzie w życie już w kolejnym sezonie, ale jeśli tak się stanie, to takim naturalnym przedsionkiem Everestu stałyby się najprawdopodobniej wyprawy na takie szczyty jak siedmiotysięczniki Himlung Himal i Barunce, czy ośmiotysięcznik Manaslu, lub rzadziej wybierane byłyby również siedmiotysięczniki takie jak Tilichopik czy Punta Hinkuli. Coraz więcej zamieszania wywołuje także kwestia wykorzystywania śmigłowców powyżej bazy. W tym sezonie urzędnicy zmieniali swoje podejście, raz zezwalając na takie loty, innym razem je blokując. Podobnie niejednoznacznie podchodzono do przepisów dotyczących użycia dronów powyżej bazy.
To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za podbicie tego odcinka, zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Jeszcze dzisiaj, przeglądając profile agencji wyprawowych, na jednym z nich znalazłem taki post. Opisany jest coraz częstszy problem, zarówno ma on miejsce na Everestie, ale również na innych ośmiotysięcznikach. I dotyczy on takich sytuacji, kiedy to zachodni himalaiści potrzebują pomocy, Nepalczycy, Szerpowie, przewodnicy, inni udzielają im tej pomocy, a później okazuje się, że w świat idzie informacja, że ten himalaista czy to odniósł sukces sam, czy zszedł samodzielnie, bez niczyjej pomocy, tak jakby potrzeba pomocy wiązała się z jakimś dyshonorem i przez to właśnie ci himalaiści, najczęściej właśnie zachodni, nie chcą przyznawać się, że ktoś im pomagał. Ja spotkałem się też z tym, że ktoś relacjonował mi swoje wyprawy, a później gdzieś tam od osoby trzeciej dowiedziałem się, że nie wspomniał o tym, że gdzieś tam poleciał i ktoś musiał mu pomagać. Są takie sytuacje, mają one miejsce, ale tutaj Szerpowie zwrócili uwagę, chyba dotyczyło to tego Litwina. Tam poszła w świat taka nieprecyzyjna informacja, ktoś relacjonował te wydarzenia inaczej, ci co pomagali Litwinowi relacjonowali to inaczej. I te sytuacje są coraz częstsze na Everestie. Czy będą one pojawiać się w przyszłym sezonie i również na innych górach? Najprawdopodobniej tak. No niestety tak to już jest. Ale miejmy nadzieję, że prawda się obroni i te prawdziwe relacje będą wypływały na światło dzienne. I jeśli ktoś pomógł, to zostanie za to doceniony, bo też mogą być później sytuacje takie, że jeśli ktoś kilka razy zaprzeczył, że ktoś mu udzielił pomocy, no to po raz kolejny Szerpowie, jeśli będą znali już tą osobę, mogą po prostu takiej pomocy nie udzielić. Różnie to bywa w górach. Takie udzielenie pomocy również wiąże się z dużym ryzykiem dla ratowników, więc warto docenić, jeśli ktoś tego ryzyka się podejmuje. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych odcinkach. Cześć!